Wracamy do naszego przeglądu wydarzeń tygodnia w relacjach reporterów Radia Łódź. A w tym tygodniu przyglądaliśmy się wynikom finansowym łódzkich spółek miejskich, które są coraz gorsze. W 2020 roku aż 9 spośród 15 spółek odnotowało straty, które teraz zostaną pokryte z budżetu miasta, czyli z naszych podatków. Największe straty znów przyniosło łódzkie lotnisko, ale odnotował je także najbardziej dochodowy do tej pory zakład, czyli Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Mówił o tym nasz reporter Michał Makowski.
Zacznijmy od rozrywki, choć tu nie ma powodów do radości. Odwołane imprezy, koncerty, targi i konferencje dotkliwie odbiły się na spółkach Expo Łódź i Miejskiej Arenie Kultury i Sportu. Łącznie straciły one w 2020 roku ponad 12 milionów złotych. W trudnej sytuacji znalazł się też Akwapark Fala, ponieważ z pustego basenu kasy się nie napełni. Liderem strat po raz kolejny został Łódzki Port Lotniczy z ujemnym wynikiem o wartości ponad 31 milionów złotych. Artur Frey, dyrektor handlowy łódzkiego lotniska, tłumaczy straty wstrzymaniem lotów w okresie od połowy marca do początku lipca oraz późniejszymi krótkimi lockdownami w drugiej połowie roku.
Te przychody lotnicze, to oczywiście one w ponad 50% nam odpłynęły.
Dodatkowo lotnisko nie otrzymało rekompensaty za lockdown z rządowego funduszu. W kwietniu spółka skorzystała ze środków na dofinansowanie wynagrodzeń, jednak przez to nie odnotowała strat, które uprawniałyby do innych dotacji. Lotnisko przynosi straty co roku, zatem miasto rozpoczęło poszukiwania inwestora, który odkupi część udziałów. Łódzki ZWiK po raz pierwszy w swojej historii przeniósł straty i to sięgające prawie 6 milionów złotych. Choć ZWiK dostarcza nam wodę, to nie jest właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, a dzierżawi ją od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i to za niemałe pieniądze, bo blisko 92 miliony złotych rocznie. ŁSI odnotowało w ubiegłym roku 2,5 miliona złotych zysku. Zdaniem Jarosława Ogrodowskiego z Instytutu Badań Samorządowych to forma przepompowywania pieniędzy między spółkami, aby usprawiedliwić wysokie wynagrodzenie prezesa ŁSI Tomasza Piotrowskiego.
To jest ponad 400 tysięcy złotych rocznie. To jest wartość jednego bądź dwóch mieszkań rocznie. Jednocześnie doprowadzanie ZWiK-u do sytuacji, w której on wykazuje aż tak ogromną stratę, no moim zdaniem to jest wstęp do powrotu do myślenia o prywatyzacji tej spółki.
Prezes Piotrowski odpowiada, że nawet spółki przynoszące straty wypłacają swoim prezesom wysokie wynagrodzenia. Natomiast zadaniem ŁSI jest rozbudowywanie sieci i do tego właśnie służą pieniądze z czynszu dzierżawnego.
Największych projektów inwestycyjnych to zdecydowanie osiedle Mileszki za prawie 30 milionów złotych, czy jeszcze w tym roku osiedle Łagiewniki, które nie jest wyposażone w kanalizację, no i warto ten stan rzeczy jak najszybciej zmieniać. Generalnie w tym roku chcemy przeprowadzić inwestycje za ponad 60 milionów złotych.
Tylko że w przeszłości sieć wodno-kanalizacyjną budował ZWiK, a ŁSI została powołana do życia głównie z powodu konieczności wykorzystywania funduszy unijnych w poprzedniej perspektywie finansowej, która została już zakończona.
W magistracie planuje się likwidację Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej poprzez fuzję z grupową oczyszczalnią ścieków i rozbicie ŁSI na dwie mniejsze spółki. Czy w ślad za tym szefowie mniejszych spółek będą zarabiali odpowiednio mniej? Na razie nie wiadomo. Ruszyła budowa fabryki opakowań tekturowych w bełchatowskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 300 milionów złotych. Nowa fabryka to nowe miejsca pracy, z czego najbardziej cieszą się bełchatowianie, relacjonowała Monika Gosławska.
Nowa fabryka powstanie na kilkunastohektarowej działce. Docelowo ma zatrudniać około 200 osób. Pierwsze nabory już niebawem. Wielkie otwarcie za 10 miesięcy. Prezes firmy DS MIF Krzysztof Sadowski zapewnia, że fabryka, która zostanie wybudowana w Bełchatowie, będzie najnowocześniejszą fabryką tektury w Europie.
Łączna powierzchnia pod dachem to będzie 40 tysięcy metrów, czyli 4 hektary pod dachem. Powierzchnia użytkowa będzie nieco większa ze względu na biura, które są zlokalizowane na dwóch poziomach. W perspektywie kilku lat, tak sobie zakładamy, będzie można do niej dostawić drugą lustrzaną. Jeżeli teraz moce tej fabryki to są 180 milionów metrów kwadratowych opakowań, w perspektywie kilku lat my możemy to podwoić. Działka jest idealna, lokalizacja przy obwodnicy, także logistycznie wspaniale, ale też duża pomoc ze strony miasta i zrozumienie naszych potrzeb.
Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Ta inwestycja to szansa na rozwój naszego miasta, ale rozwój również naszej strefy.
W bełchatowskiej podstrefie są jeszcze wolne miejsca, jak zapewnia wiceprezydent miasta miasta Dariusz Matyśkiewicz. Rozmowy z kolejnymi inwestorami są prowadzone.
Mamy zainteresowanych terenami inwestycyjnymi naprawdę kilku poważnych inwestorów. Chcemy mieć tych inwestorów i te firmy, które właśnie tworzą miejsca pracy.
Mieszkańcy Bełchatowa z nową fabryką wiążą duże oczekiwania. Chcą więcej, tym bardziej, że tereny Bełchatowa i okolic na pewno dotknie transformacja energetyczna. Liczą na koniec monokultury energetycznej.
Wiem z własnego doświadczenia, niestety dzieci pouciekały stąd. Są w Anglii 13 lat. Po studiach próbowali tu pracować, ale nikt nie chciał zarejestrować takich młodych ludzi po studiach. Szukali tam szczęścia.
Wszyscy wyjeżdżają. Wrocław, Warszawa. U nas to Łódź też nie bardzo prosperuje niestety.
Tereny inwestycyjne w bełchatowskiej podstrefie póki co czekają. Władze Bełchatowa zachęcają do sięgnięcia po tę ofertę.
Teraz o tym, że wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wydał zezwolenie na realizację drugiego odcinka drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź Teofilów do Słowika pod Zgierzem. A to oznacza, że chińskie konsorcjum Stekol, które buduje drogę, może przystąpić do całości prac, bo do niedawna wykonywało jedynie prace ziemne na podstawie starego zezwolenia.
Także inwestor może już w pełni realizować tę inwestycję. Na tym odcinku warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o drogę S14, w decyzji jest jeszcze jedna decyzja i to w zasadzie będzie już koniec tej ścieżki formalnej. Pozostanie już tylko tak naprawdę praca na terenie budowy i lania asfaltu.
Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. To faktycznie jest bardzo istotne, ponieważ w dużej mierze, w bardzo dużym stopniu uwalnia zakres prac, jakie może prowadzić wykonawca. Natomiast 100% prac dopiero będziemy mogli wykonywać w sytuacji, kiedy dostaniemy ostateczny ZRID, czyli ten, który uwzględnia elementy, jakie pojawiły się po wprowadzeniu optymalizacji, czyli te, które wychodzą poza linie rozgraniczające starych zezwoleń. I wtedy będziemy mogli mówić już o pełnej 100% swobodzie wykonywania prac. Ja myślę, że powinno to nastąpić w przeciągu kilku tygodni.
Szymon Ziołkiewicz, dyrektor kontraktu. Położyliśmy około 60 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych. Na odcinku cały czas nieprzerwanie kontynuujemy roboty związane z budową obiektów mostowych, przejść przez rzeki. To robimy na bieżąco, tak.
Ile tych właśnie takich obiektów mostowych jest na tym odcinku?
13 obiektów mostowych, 4 węzły. Węzeł Teofilów powstanie w zakresie skrzyżowania samego z drogą S14 i połączenie w stronę Aleksandrowa Łódzkiego do drogi krajowej nr 71.
Jak pan myśli, kiedy skończycie ten odcinek, ten od Lublinka do Teofilowa, kiedy ona będzie w pełni przejezdna?
Staramy się o minimalne przedłużenie ze względu na COVID. Tak będziemy prowadzić roboty, żeby chcemy jak najwięcej wykonać w tym roku i zamierzamy, mam nadzieję, że uda nam się to wykonać do końca roku.
Wy rozumiem, nie wycofujecie się, nadal planujecie, żeby S14 miała połączenie z Emilią, z autostradą A2, żeby tam można było wjechać bez problemu.
Taką deklarację złożył pan premier Gliński, zresztą jak pan premier Morawiecki był w Łodzi, to również optował przecież za węzłem Teofilów, przecież to jest jego osobista deklaracja i realizacja tych postanowień, także to wszystko jest na etapie prac w Generalnej Dyrekcji w Ministerstwie Infrastruktury i nie słyszałem żadnych opinii ze strony pana premiera, że miałby się z tego wycofać.
Teraz pytanie o ten pierwszy odcinek. Prawdopodobnie do końca roku pojedziemy tym pierwszym odcinkiem S14.
Wybudowany będzie tak zwany ciąg główny, czyli obydwie jezdnie, aż do węzła Teofilów. Natomiast ze względu na fakt, że prace na węźle Teofilów rozpoczęły się później, dlatego obydwie jezdnie będą gotowe na całej długości jeszcze w tym roku, z tym, że fizycznie da się dojechać, jadąc od południa, do węzła Konstantynów, gdzie będzie można z tej drogi wjechać i zjechać. Ponieważ węzeł Teofilów nie będzie gotowy, dojechalibyśmy do tego miejsca i nie mielibyśmy czym zjechać z tej drogi. Ale zaraz po ukończeniu prac związanych z budową węzła Teofilów, a myślę, że nastąpi to wiosną przyszłego roku, cały pierwszy odcinek będzie do dyspozycji kierowców.
Jak słyszymy, całą trasą S14 na budowanych odcinkach będziemy mogli przejechać wiosną 2023 roku. Na jednym z portali aukcyjnych pojawił się ostatnio bardzo niezwykły dokument. To kontrakt Sieradza z Katem, datowany na 1791 rok. Kat to taki dawny fachowiec od ścinania głów i profesjonalnego torturowania. Dwuletnia umowa zobowiązywała Kata do egzekucji na terenie miasta. Historyczny dokument zamierza kupić sieradzki magistrat, a sprawą zainteresował się nasz reporter Adrian Krupa.
Jak czytamy na portalu aukcyjnym, do zakupienia za niespełna 4000 zł jest kontrakt miasta Sieradza z katem, mistrzem sprawiedliwości Janem Greiselem. Poszedł dokumentów z lat 1791-1793. Na kontrakcie można znaleźć też podpis ówczesnego prezydenta miasta i 9 członków magistratu, informuje w mailowym oświadczeniu właściciel dokumentu. Kontrakt z katem zamierza zakupić sieradzki magistrat, potwierdza to prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
To w mojej ocenie bardzo ciekawy dokument, nie tylko stanowiący o historii naszego miasta, ale również pokazujący to może nie mroczną, ale egzekucyjną część życia w XVIII wieku mieszkańców Sieradza.
Sieradz otrzymał prawa miejskie w XIII wieku, tak jak wiele najstarszych polskich miast. To wiązało się z niezależnym sądownictwem, tłumaczy kanclerz Bractwa Rycerskiego Michał Szymański.
Władza miejska posiadała między innymi prawo karania na gardle, co sprawiało, że nie trzeba było czekać na werdykt jakiegoś urzędnika państwowego, królewskiego, który zdawał na zamku, żeby kogoś skazać.
W jednej ze wzmianek o Sieradzu księdza Walerego Pogorzelskiego z 1927 roku, zatytułowanej Katownia i egzekucje, możemy przeczytać. Do smutnych urządzeń minionych wieków należała krwawa instytucja katowska. Kat wykonywał wyroki sądowe i miejskie. Przy wszystkich starych miastach są kaci, katownie i miejsca straceń dla skazanych. Tak było i w Sieradzu. Dom kata, jak zwykle bywało, stał na uboczu przy murach miasta. W podziemiach dokonywały się piętnowania, kaleczenia, torturowania, wymuszanie zeznań. Służyły też za więzienia dla przestępców. Ze starych akt miejskich dowiadujemy się, że w 1606 roku kat ściął 10 osób, w tym 9 kobiet, za używanie odzieży po zmarłych na dżumę. Agnieszka Górna z Dębołęki została ścięta przez kata za zamordowanie dziecka.
Faktycznie Sieradz mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć swojego własnego kata na stałe i wtedy to sieradzki kat był użyczany innym, mniejszym miejscowościom. Jest taka na przykład rymowanka. Posłali po kata do Sieradza, który ją na stos wsadza.
Sieradzki kontrakt z katem to unikatowy dokument świadczący o tożsamości historycznej miasta.
Sieradzkim kontraktem na usługi katowskie zainteresowało się Archiwum Państwowe i to ono zapewne będzie miało prawo pierwokupu. Ale jak słyszymy, dokument po transakcji, jeśli do niej dojdzie, pozostanie w Sieradzu. I tyle w naszym przeglądzie wydarzeń w relacjach reporterów Radia Łódź.